Kwadrans po 11. Janusz Życzkowski zaprasza na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś komplet gości ze studia w Zielonej Górze. Od mojej lewej strony Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest z nami Ryszard Kowalczyk, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Witam serdecznie wszystkich.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
I Stanisław Iwan, Porozumienie. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Szanowni Państwo, rozpocznijmy od rekonstrukcji rządu. Mówi się o tej rekonstrukcji, że to aksamitna rewolucja związana z wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego ze względu na decyzje wyborców. Wielu członków gabinetu Mateusza Morawieckiego wyjeżdża sprawować mandat europosłów do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym nowe nazwiska w gabinecie. Państwo już po analizie, jak rozumiem, tych personaliów, jak oceniacie już o wprowadzenie do tych zmian? Poproszę Kazimierza Łatwińskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Przede wszystkim należy powiedzieć, że zmiany nastąpiły szybko i sprawnie. Rząd musi dalej działać, musi kontynuować te programy, które rozpoczął, i wdrażać nowe programy, i to się dzieje. Mówi się o tym, że rekonstrukcja rządu spowodowała wejście ludzi młodych do rządu. To prawda, bo są osoby, które mają nieco ponad 30 lat.
A nawet pojawia się osoba, która ma poniżej 30 roku życia, 28.
Ale też są osoby doświadczone, starsze, które będą między innymi pełniły, tak jak pan minister, wicepremier Jacek Sasin, czy pan minister Michał Dworczyk, takie funkcje koordynacyjne. I to jest bardzo ważne, żeby rząd to nie było tylko jakieś środowisko niezależnych od siebie resortów, tylko żeby to był sprawny aparat państwowy, który realizuje ważne dla Polaków cele. Te osoby starsze są znane, doświadczone, natomiast przed młodymi jest wielka szansa, żeby udowodnić, że potrafią wykorzystać swoją energię i już pewne doświadczenie. Wśród tych młodych osób jest chociażby Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pani Anna Gębicka, pan Marcin Ociepa, rzecznikiem rządu też będzie młody człowiek, pan Piotr Miller. Mamy stosunkowo młodego człowieka, ministra edukacji. Mamy też panią Bożenę Borys-Szopa, która pochodzi ze Śląska i jest mocno związana ze śląską Solidarnością. Więc tutaj też przy takich rekonstrukcjach rządu w jakimś tam stopniu bierze się pod uwagę też skąd, z jakiego regionu ktoś pochodzi. Widać, że są przedstawiciele tych dużych regionów.
No, skoro więc... tak, to województwo lubuskie straciło ministra, bo ministrem rodziny i polityki społecznej i pracy była pani Elżbieta Rafalska i tutaj można powiedzieć, że Lubuskie już w gabinecie Mateusza Morawieckiego reprezentowane nie jest. Ryszard Kowalczyk, Kukiz 15.
No i wypada tylko ubolewać z tego powodu, bo wcześniej straciliśmy wiceministra w postaci pana Materny, teraz straciliśmy ministra. Co by o pani Elżbiecie nie mówić, była bardzo wyrazistym ministrem, tak? I można powiedzieć, że to ona stała za, była twarzą tych sukcesów tego rządu, realizacji tych programów prospołecznych. Ja oceniam osobiście panią Elżbietę bardzo pozytywnie, tak? Więc na pewno jest to osłabienie. Nie znam dokonań pani Szopy. Na pewno ma bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę, jeśli chodzi o swój resort. Mnie natomiast martwi zmiana na stanowisku ministra finansów, ponieważ tutaj No pan Banaś, ja osobiście miałem okazję poznać troszeczkę pana Banasia jako pracownik i funkcjonariusz służby celnej. No my celnicy nie mamy zbyt dobrego zdania o panu Banasiu, jeśli chodzi o naszą służbę. Myślę, że tutaj wyrażam zdanie większości funkcjonariuszy celnych. Natomiast dymisja pani minister finansów może oznaczać, przynajmniej ja to tak odbieram, nie mniej, nie więcej, jako takie odejście od mimo wszystko restrykcyjnego trzymania polityki finansowej państwa, ponieważ no, tutaj jak gdyby dało się odczuć, że te wypowiedzi pani minister już byłej, która jak gdyby podsumowując piątkę Kaczyńskiego mówiła, że nie da się już tak dobrych wyników finansowych państwa utrzymać realizując ten program. Jest to jak gdyby no, takie odsunięcie ministra, który miał jeszcze jakieś zachowywał pozory samodzielności w realizacji swojej polityki finansowej.
Jolanta Wedek, Polskie Stronnictwo Ludowe, także minister w obszarze, w którym pani Elżbieta Rafalska funkcjonowała. Czy ta zmiana i fakt, że Lubuskie nie będzie miał ministra, jest i może być jakąś taką niekorzystną tendencją dla naszego regionu?
No zawsze to dobrze, jeśli z regionu jest minister, bo on zna dobrze te również realia regionalne. Ale powiem w ten sposób, no, że to jest ani aksamitna, ani rewolucja, tak bym to nazwała. Po pierwsze, aksamitna rewolucja to jest, przestrzegam, bardzo duża zmiana. To jest zmiana ustroju państwa, więc nie jest to moim zdaniem ani aksamitna, ani rewolucja. Jest to normalna zmiana, ponieważ ministrowie zdecydowali się wyjechać czy kandydować do Unii Europejskiej. Jest to też taki, powiedziałabym, wyjątek, bo zwykle jak ktoś jest ministrem w rządzie, to jednak nie kandyduje do tego Parlamentu Europejskiego, tak było dotychczas. Zarzucano to Donaldowi Tuskowi, że był premierem i wyjechał do, objął stanowisko. No tutaj ministrowie zdecydowali się na to, więc sytuacja jest bardzo, powiedziałabym, podobna. Ja osobiście znam panią minister. Ona była wcześniej panią minister rodziny obecną, czyli panią Borys Szopę. Ona była wcześniej inspektorem pracy. Później była też doradcą u Lecha Kaczyńskiego i w tym czasie, kiedy ja pełniłam funkcję ministra, to ona rzeczywiście zajmowała się prawem pracy, więc mam nadzieję, że może przedstawi jakieś dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o prawo pracy, a zwłaszcza o te umowy śmieciowe, które są no troską wszystkich rządów od wielu lat, a jednak funkcjonują ciągle. Jeżeli chodzi natomiast o inne zmiany, to powiedziałabym tu, ci ministrowie są bardzo doświadczeni tak politycznie, bo oni nie są młodzi, Kasiu. No, powiedziała,
są i takie osoby.
No nie zupełnie, bo konstytucyjni ministrowie to chyba pan Dworczyk nie ma 60 lat tylko, a reszta ma tak grubo powyżej 60, nie? Więc to są ludzie doświadczeni politycznie, także myślę, że oni będą kontynuowali raczej dzieło tych osób, które robiły to wcześniej, no bo to już nie ma czasu na przedstawienie
takie są też komentarze. 5 miesięcy do wyborów.
Swojego własnego projektu, także nie należy się tego chyba spodziewać.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Ja zacznę od zmiany na stanowisku ministra finansów, która jest bardzo niepokojąca, ponieważ pani Elżbieta Czerwińska, co będzie mówić, była doskonałym fachowcem i ona chciała odejść wcześniej, nie godząc się na to rozdawnictwo w ramach piątki Kaczyńskiego. Wyczekano moment taki, kiedy będzie najlepsza chwila do tej zmiany. Ja przypominam, że dług publiczny Polski przekroczył 1 bln. PiS zadłużył państwo w ciągu 3 lat o 110 miliardów. Co miesiąc 3 miliardy długu rośnie. Także to taka legenda, że sytuacja finansowa jest świetna. To jest jednak legenda. A pan Banaś
Ale deficyt spada.
To jest tak, porównujemy PKB z długiem publicznym. Natomiast jeżeli PKB, wzrost PKB PKB będzie niższy, no to po prostu się wszystko zawali jak domek z kart. No więc jeżeli chodzi o pana Banasia, to on no, pewnie nie będzie miał takich wielkich problemów ze znajdowaniem pieniędzy na kolejne obietnice wyborcze, które pewnie nastąpią. Dziwna jest zmiana na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, dlatego że pani Witek, jako no jednak oceniany dosyć słabo rzecznik partii, teraz ma ogarnąć ministerstwo, no jedno z ważniejszych, już nie mówię o prestiżu, ale bardzo trudne. I teraz pytanie, czy naprawdę nie było, bo naprawdę w PiS-ie są, czy u koalicjantów na pewno osoby, które pewnie łatwiej by podołały temu zadaniu. Pewnie chodziło być może o ocieplenie jakby wizerunku, ale to już jest jakby inna historia. No i takim najdziwniejszą, trudną zmianą do zaakceptowania to jest Ministerstwo Oświaty, kiedy z osoby, która jakby zniszczyła polską oświatę, przychodzi homofob. No bo ja cytuję tutaj to, co powiedziała LGBT. Tak naprawdę jest to próba wychowania dzieci, które w jakimś momencie zostaną oddane pedofilom. To mówi obecny minister.
Tłumaczył sens i znaczenie tych słów.
Tłumaczenie tłumaczeniem, natomiast w innym kraju taki człowiek nie dosyć, że nie zostałby ministrem, tylko gdyby coś takiego powiedziałby, zaraz przestał być tym ministrem.
No, kontekst tej wypowiedzi, myślę, też jest
państwu
znany. On
się moim zdaniem nadaje na ministra oświaty tak, jak antyszczepionkowiec jest na ministra zdrowia. I jeszcze ostatni apel. Jeżeli jakaś zmiana powinna nastąpić, to na stanowisku ministerstwa rolnictwa, bo pan Ardanowski zapomina, jaka jest jego rola.
Będzie pan
drożeje,
bronił bobra.
Drożeje żywność, a on chce zabijać bobry. Także,
no. Stanisław Iwan, Porozumienie. Bardzo proszę.
Ale chciałbym się odnieść do tego, co pan przed chwilą powiedział na temat tego długu. Rzeczywiście jest to bilion, ale proszę zwrócić uwagę, że to w ciągu tych 3 lat narosło te właśnie 109 miliardów złotych. To jest deficyt rzędu 30 paru miliardów złotych rocznie. Są to deficyty jedne z najniższych, jeżeli rozpatrzymy ostatnie kilkanaście lat, gdzie te deficyty były olbrzymie i znacznie większe. I to nie ma takiego znaczenia. Znaczenie ma, to jest oczywiście, ładnie się to pokazuje, tam sobie Balcerowicz taki licznik zrobił, tam się to kręci bardzo szybko, wszystko razem.
Czyli nie jest ważny dług publiczny?
Ten dług jest ważny jest właśnie w stosunku do PKB. Jeżeli ten dług w stosunku do PKB spada...
Nie, jeżeli PKB będzie mniejsze.
Będzie mniejsze, to tak samo będzie dobrze. Dopiero gdyby PKB było ujemne, to będzie się można tym trochę martwić. Natomiast jeżeli dług publiczny utrzymywany jest w tym przedziale do 3% rocznie do PKB, to jest to akceptowane, jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej, jest to bezpieczne dla państwa. Ja chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o PKB, o ten stosunek długu PKB, długu do PKB, to Polska ma jeden z niższych w skali Unii Europejskiej i to jest, w tej chwili to jest poniżej 50%, czy około 50%. Chcę przypomnieć, że to było więcej, był pani minister tu zaraz na mnie groźnie popatrzy, no ale to na skutek tego, że OFE zostało, prawda, transferowane w ten, a nie w inny sposób, to zapobiegło przekroczeniu 60%. Na razie nic się nie stało.
To zależy, kto co robi. Dług jest ważny wtedy, jak...
Nie, dług jest...
Jak my robimy, to nieważne.
Nie.
Jak inni...
Ale przeszkadzajmy.
Ale no jeszcze raz powiadam, mamy jeden z najniższych długów w stosunku do PKB, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej i tu opowiadanie, patowanie ludzi jakimiś cyframi, że bilion, że tyle, że tam nie ma najmniejszego sensu, bo nie ma to wpływu na politykę państwa. sytuacja gospodarcza stabilna, sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra i jest bardzo stabilna i międzynarodowe instytucje pokazują, że co najmniej w perspektywie najbliższych 2 lat ta sytuacja w dalszym ciągu będzie dobra i wzrost będzie też bardzo wysoki.
Bardzo dziękuję. Na pewno Państwo wiecie, że dziś 8 czerwca obchodzimy Dzień Wolności Podatkowej, to znaczy tę datę, od której już pracujemy na siebie, a nie na szeroko rozumiane wydatki publiczne. W tym roku 8. W ubiegłym roku było 6. Natomiast kiedy na przykład popatrzymy lata rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to był 14, 22, 21 czerwca, 7 lipca, więc widać pewien postęp i realnie więcej pieniędzy pozostaje w kieszeniach Polaków i chyba z tym dyskutować nie będziemy. Marcin Pabierowski, o zmianach w rządzie Mateusza Morawieckiego, bardzo proszę.
Można by podyskutować, bo jednak sytuacja ekonomiczna w tamtym czasie była zupełnie inna, panie redaktorze.
Ad vocem Jolanty Fedak i teraz Marcin Pabierowski.
Oczywiście też najważniejsze to jest udział inwestycji prywatnych w produkcie PKB, a to jest dość niski poziom, to są 18-19%. Najważniejsze jest właśnie inwestycje w innowacje i inwestycje osób z kapitałem własnym, tak? Czyli rozwój działalności gospodarczej, a to w tym przypadku za tego rządu na razie nie wygląda zbyt optymistycznie.
No właśnie, że w nie tej chwili wygląda, bardzo dobrze
nie wygląda. Powinno być 20-23%, jest dużo, dużo mniej. Kwestia pani minister, ja bym tak z drugiej strony też mocno na tym nie rozczulał, nad panią minister finansów, bo autoryzowała te projekty wszystkie, pracowała w ministerstwie, wiedziała, co robi, to więc to nie jest żaden jej jakieś tutaj stała i co? Przypatrywała się temu, co jest w sytuacji gospodarczej, a przecież odeszła do lepszej firmy, odeszła do NBP za dużo, dużo większe pieniądze i nie wiem, czy to była tylko gra ze strony tego, że jest straszenie finansami, może chciała wymusić swój awans przy tej rekonstrukcji rządu, może to była z jej strony jakaś polityka, to więc tutaj nie przesadzajmy. Najważniejsze też jest oświata. Tutaj mamy nowego ministra, nawet nie wiem nazwiska, nie wiem, bo to nie są osoby z czołówki PiSu. To nie są tak mocne nazwiska, jakie poszły do Parlamentu Europejskiego, ale tak naprawdę to jest dopłynięcie do brzegu. Mamy wybory parlamentarne, jest pan Sasin, który będzie to trzymał twardą ręką i o to chodzi, żeby ten kurs utrzymać po prostu. Mamy ministra, który ma te wypowiedzi homofobiczne bardzo mocne, a poza tym jest taka sytuacja z wyrokiem, tak? Tu też jest dziwna sytuacja, bo o coś tam było oskarżone, jakieś tam złamanie.
To powiedzmy konkretnie, żeby jako marszałek województwa w dniu odwołania podjął pewne decyzje i był wyrok precedensowy. Zresztą nawiasem
mówiąc dyskutowany szeroko. No właśnie, widzę, trzeba to tłumaczyć. Znaczy, coś jest dziwnego, coś jest rzeczy, bo jest to tłumaczenie. I to jest
względy proceduralne, a nie dlatego
naprawdę
kwestia...
to jest zwykła procedura polityczna.
Nie był skazany, trzeba jasno powiedzieć. Był wyrok, ale nie był skazany.
O, właśnie. Pamiętam, panią Zdanowską też zupełnie inna retoryka była. No, teraz punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To tyle, krótko, zwykła procedura polityczna.
No za chwilę wrócimy do Marcina Pabierowskiego, a jeszcze Kazimierz Łatwiński. No,
myślę, że trzeba uspokoić państwa i tak zdecydowanie powiedzieć, że na pewno pan minister Banaś nie jest jakąś osobą, która spowoduje problemy budżetu i jakieś poluzowanie.
Wręcz przeciwnie,
bo jest to człowiek, który przyczynił się w decydujący sposób do uszczelnienia budżetu państwa, zahamował wypływ pieniędzy i też walczył z tymi grupami przestępczymi, tak?
Proszę bliżej mikrofonu.
Które no, grabiły budżet państwa, więc jest to osoba, dzięki której zawdzięczamy. Mafie VAT-owskie, tak? No, państwo nie wiedzieli, że takie działają. Mafie paliwowe, państwo nie mieli wiedzy, bo to wynika z tych przesłuchań na komisji śledczej, no ale to straciliśmy setki miliardów złotych przez to. Także teraz tych strat nie będzie i uspokajam tutaj pana Żywienia, że na pewno pan minister Banaś nie jest osobą, która nie potrafi sobie poradzić z dyscypliną finansów publicznych.
Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o pewnej inicjatywie, która z okazji 4 czerwca w Gdańsku została podjęta. Część samorządowców zaprezentowała 21 tez zawierających propozycje zmian dotyczących funkcjonowania samorządów w takim dużym uogólnieniu, ale myślę, że trafnym. Mowa o decentralizacji, o tym, żeby dać większe kompetencje samorządom. tyle motywacja, o niej więcej Marcin Pabierowski, jako jakby przedstawiciel środowiska, które tam było reprezentowane, ale pojawiają się również komentarze, że jest to zagrożenie dla polskiej państwowości, że to grozi no, takim rozbiorem, podziałem dzielnicowym, że uderza w politykę zrównoważonego rozwoju, że może w końcu osłabić państwo polskie. O co chodzi w 21 postulatach, Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska?
Panie redaktorze, szanowni państwo, o to chodzi, co się dzieje od 2015 roku. Jestem radnym miasta, nie jestem politykiem, nie mam mnie w Warszawie, ale widzę, co robi PiS z samorządami. Po pierwsze, wprowadzanie projektów poselskich bez konsultacji z komisją samorządu i rządu. Tak? To były podstawowe cele polityki regionalnej, żeby konsultować wszystkie decyzje rządu. Tego nie ma. Tak? Ograniczenie kompetencji samorządu, czyli kwoty wolne od podatku, nie ma rekompensaty strony państwa, jeśli chodzi o budżety samorządów. Nie ma pieniądze samorządów, wypływają. Dodatkowo regionalne izby obrachunkowe. Pamiętacie tą ustawę, która chciała kwestionować zasadność wydatków w mieście i móc w ten sposób odwoływać w konsekwencji prezydentów miast. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeszły pod kompetencje rządu. Widać to po fatalnym skuteczności programu Czyste Powietrze, gdzie tych wniosków wpływa kilka, tak, do wymiany pieców. Kiedy to było blisko samorządu, te programy były dostosowane do regionu. Odebranie ośrodków doradztwa rolniczego, tak, polityka rolna samorządu, każda jest inna w samorządzie. W województwie lubuskim, zachodniopomorskim to było kreowane przez marszałka, to było kreowane przez samorządowców. Dobry pomysł jest to, aby jednak w Senacie byli przedstawiciele samorządów, bo oni trochę urealnią tą politykę, tak? Które stukną ręką w stół i powiedzą, gdzie są te problemy.
Ale gdyby mógł pan nie stukać.
To, nie, bo to jest, słychać, bo to jest odbieranie, nie, bo to jest wszystko takie bardzo delikatne mówienie. Co się dzieje od 2015 roku? Wpływ nawet na obsadzanie dyrektorów szkół, tak? Na to chcą mieć wszystko kuratorzy. Reforma oświaty, deforma, gdzie nie ma w ogóle pieniędzy, tak? Przy zmianie tego. Podnoszenie fikcyjne wynagrodzenia nauczycielom, tylko dyrektorom szkoły z pieniędzy rządowych. Resztę samorząd musi podnosić, a na to nie ma pieniędzy.
To jest pytanie uszczegółowujące.
Polityki samorządowej przez PiS.
Czy chodzi właśnie o dobro samorządów, czy chodzi o walkę polityczną?
O dobro samorządów. To funkcjonowało. Była pewna spójna idea, samorząd i rząd. Ona zawsze miała problemy. Można było to regulować, poprawiać oczywiście, ale to, co robi PiS od 2015 roku, zabieranie kompetencji. Dalej będę mówił, jeśli chodzi o ceny wody, politykę podnoszenia tych cen wody. No też dobrze. Wody polskie będą na to miały wpływ.
Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich 21 postulatów.
Nie, ja mówię o tym, co zostało odebrane samorządom, bo my dzisiaj mamy tak mały na to wpływ, a wszystko idzie na radnych miasta.
Ale do samorządów trafiło na przykład trafiły pieniądze z programu Rodzina 500+, właściwie do tych społeczności lokalnych i tutaj musi pan przyznać, że z tego tytułu podatki do lokalnej kasy również są wyższe i samorząd nie musi w tak dużym i znaczącym stopniu to jest taki, pomagać osobom gorzej uposażonym.
Króciutko,
nie, ale Stanisław Iwan, Porozumienie. Jak pan odbiera ten akt i to wydarzenie właśnie z 4 czerwca z Gdańska? Czytał pan również te postulaty? Czy podziela pan wątpliwości Marcina Pabierowskiego?
Znaczy tak, ja powiem, że uważam, że jest od 98 roku mamy te samorządy trzech szczebli i bardzo dobrze, że tak jest i jest jakiś wypracowany, wydaje mi się, bardzo racjonalny kompromis. Nie wyobrażam sobie, jako też były wojewoda i jako były radny wojewódzki, nie wyobrażam sobie funkcjonowania państwa bez struktury takiej wojewódzkiej, bo przypomnę, że co jest zadaniem wojewody? Zadanie wojewody to jest funkcja kontrolna, a poza tym zadaniem wojewody to jest zapewnienie wszelkich zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na terenie województwa. I tutaj wśród tych postulatów jest na przykład, żeby tam część policji, wpływ na straż pożarną i tak dalej i tym podobne rzeczy, żeby miały samorządy na przykład powiatowe, no to wydaje mi się, że tutaj ta spójność dotycząca dobrze funkcjonujących w końcu służb w tej chwili mogłaby zostać naruszona. Ja uważam, że jest potrzebny i Urząd Marszałkowski, i Urząd Wojewódzki. Także wydaje mi się, że to... A ja jeszcze, jak sobie przeczytałem opinię pana prezydenta Leszna, który się tam pojawił
czuje się
oszukany. Dla mnie jest to inicjatywa czysto polityczna, ponieważ Platforma, czy cała to porozumienie europejskie, czy koalicja koalicja europejska, jakby tego nie nazwał, nie ma żadnych koncepcji programowych. W związku z powyższym ad hoc próbowano coś przyrządzić, ażeby można było te uroczystości podkreślić jakimś dokumentem. I dla mnie nie są to poważne w tej chwili propozycje. Rzeczywiście o tym, czy pojedyncza instytucja, tak jak tutaj mówił przed chwilą kolega Pabierowski, przechodzi do centrali, czy też pozostaje przy samorządzie wojewódzkim, można dyskutować. Pewnie jakieś zmiany dotyczące funkcjonowania Senatu też pewnie są możliwe do przeprowadzenia, ale nie ad hoc, nie na kolanie, nie na zasadzie takiej, że hura, weźmiemy coś, napiszemy, a żeby się nazywało, że jest. Jeżeli chodzi na przykład o te zagadnienia z wodą, to powstanie Wód Polskich jest bardzo sensownym pociągnięciem w tej chwili, szczególnie w tej sytuacji, gdy się okazuje, że wody mamy najmniej w Europie, że grozi nam stepowienie dużych powierzchni i tak dalej. Ta polityka w zakresie melioracji, na przykład...
Nawet regulaminy wytwarzane wody i ścieków dla miasta...
Szanowni Państwo, to już jest wejście w poziom pewnej szczegółowości. Myślę, że nie rozstrzygniemy tego w tym momencie. Jolanta Fedak i Polskie Stronnictwo Ludowe, jak ludowcy zapatrują się na te tezy, bo jednak jeśli popatrzymy na prezentację i reprezentację tego 4 czerwca osób, które podpisywały, to byli przedstawiciele miast, przede wszystkim dużych miast i władzy już wykonawczej. A co z polską wsią? Czy tutaj, nie wiem, dostrzega pani jakieś zagrożenia, czy jak rozmawiać o tych kwestiach związanych z samorządem i decentralizacją w tym kontekście?
Ja może odniosę się tutaj do wypowiedzi dotyczącej zmian ad hoc, czy tam pisania ad hoc. No, zmiany ad hoc, no to ma w zwyczaju robienie obecna władza, to często jej zarzucamy. No, są zmiany na ostatnią chwilę, na kolanie, to jest wprowadzenie tak samo 500+, wypłacenie w październiku, czy tam powiedzmy.
500+, to jest na kolanie?
No oczywiście,
szanowna
to jest...
pani minister,
to
no.
jest...
Przygotowany program, lansowany już za, jak prezydent Duda starał się o prezydenturę i potem w trakcie kampanii wyborczej, wprowadzony, dobrze przeliczony,
wprowadzony przed tą kampanią wyborczą i wypłacony w październiku przecież. Czy chociażby ta 13. emerytura wypłacona w maju. No to są zmiany ad hoc na kolanie. No bo nawet to nie jest jakaś 13. emerytura zwykle pod koniec, tylko w maju. No więc kiedy pytamy, to się okazuje, że to musiało być tak szybko wprowadzone na Dzień Matki. No to są absurdalne rozwiązania. Ale wracając do tych tez, to powiedziałabym tak. Trzeba z nimi podjąć racjonalną dyskusję i racjonalną jakąś rozmowę. Bo wiele z tych tez jest bardzo słusznych. No bo proszę mi powiedzieć, czy pełne prawo wspólnoty samorządowej, a to jest pierwszy punkt, do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych, to jest źle czy dobrze?
Czy a to prawo w tej chwili jest zabronione? Nie wiem, czy jest naruszone to prawo?
Jest to zabronione?
Czy
nie,
budowa społeczności lokalnej, solidarnej, otwartej i przeciwdziałaniu wykluczeniom. Czy to jest zły postulat? Czy taki postulat, który dotyczy ochrony krajobrazu i przestrzeni publicznej, przed ustawami, które też są lex developer na ostatnią chwilę robione, czy na przykład postulat dotyczący odpolitycznienia mediów, tak panie redaktorze, tak,
ale
że tak
przekazanie im samorządom, które są wolne od polityki.
Dokładnie.
Czy każda następna
ekipa
postuluje
to samo.
Czy, no więc właśnie, czy to są postulaty, które nie są w jakiś sposób akceptowane, nad nimi nie można rozmawiać czy dyskutować? Też się tutaj przychylę do opinii mojego przedmówcy tym razem, że kwestia kształtowania Senatu jest przedmiotem dyskusji od wielu lat. I to jest postulat, który myśmy zgłaszali wiele lat temu, żeby Senat był izbą samorządową. Także to jest absolutnie postulat do dyskusji, można nad nim rozmawiać i nie zamykać ludziom usta, że to jest jakiś postulat antykonstytucyjny,
Ryszard
czy Kowalczyk, inny. Bo jeżeli będzie, panie redaktorze, moment, zgoda, to można go po prostu uchwalić i tyle. Więc są takie postulaty, które z punktu naszego widzenia są na przykład opieka zdrowotna, tu decentralizacja tych funduszy, czy ustalenie standardu.
Pani
no
prezes,
tu ja bym pilnowała tego bardzo
pani
mocno.
Pani prezes,
bardzo
czym,
silnie,
innym jest, czym innym jest konferencja i akademicka dyskusja i czym innym jest jest podpisanie tez 21, które także nawiązują w pewien historyczny sposób i no traktowanie właśnie, tego jak, przepraszam, mojżeszowych tablic. Także no, to możemy dyskutować, czy to jest już manifest jednak polityczny.
Ale jakby pan nie zapytał. No ja bym jednak
wszystko chciał się wypowiedzieć. Kukiz 15, Ryszard Kowalczyk.
No i koniec. No,
chciałbym się troszeczkę tutaj odnieść do tego, do czego nawiązał pan redaktor, bo tutaj troszeczkę mamy takie pomieszanie z poplątaniem, bo komuś się pomylił czerwiec z sierpniem, czyli z 21 postulatów sierpniowych, z czerwcem były wielkie obchody obalenia komunizmu, które ręka w rękę właśnie pan Kwaśniewski z panem Frasyniukiem świętowali, czyli do tego doszły jeszcze obchody do lądowania w Normandii, gdzie uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, więc tutaj no, można by tylko zacytować Niemena Dziwny,
które
jest
zostały wyzwolone.
Które zostały wyzwolone od faszyzmu, dokładnie. Więc, ale wracając do tych 21 tez, co by o nich nie mówić? No to ja jako przedstawiciel samorządu, bo no, od 2010 roku mam zaszczyt pełnić funkcję wójta gminy Brody, muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę są konkretne punkty, które no, zasługują na uwagę. Natomiast co najważniejsze, co jak gdyby zawołuje te 21 punktów i samą ideę tych tez, no to, że tam wrzucono właśnie pomiędzy te słuszne punkty, takie typowo polityczne. Więc to, o czym pani powiedziała, pani minister, czy ta pierwsza teza, pełne prawo wspólnoty samorządowej. No czy my teraz jako samorząd nie mamy tego pełnego prawa? Nikt nam tego nie zabrania, mamy prawo. Mamy prawo budować społeczność samorządową, lokalną. Są inicjatywy oddolne, które no, nie są w żaden sposób blokowane. Nawet witamy je, z radością. Jeżeli społeczność chce się włączać w kształtowanie naszego życia publicznego, nawet jest nam to na rękę, bo my często jako samorządowcy nie chcemy wyręczać ludzi. Wręcz prosimy o pomoc w załatwianiu niektórych, jakby to powiedzieć, newralgicznych problemów. I problem polega na tym, że ludzie często czekają na gotowe rozwiązanie, żebyśmy to my przyszli im i te rozwiązania dali. Natomiast co do przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową, fajnie, okej, tylko pytanie się rodzi, jakby to miało wyglądać? No bo zasady wyboru tej Izby Samorządowej. No mówi się w Niemczech o Bundesracie, tak? Tylko, że Niemcy są krajem państwem związkowym. To są związek kilku państw, landów, które mają charakter państwowy. I Bundesrat ma decydujący głos w konsultowaniu projektów uchwał, które dotyczą właśnie konkretnych tych krajów, tak? Natomiast my, no przepraszam bardzo, mnie na tej uroczystości nikt nie zaprosił. No ja wiem, rozumiem, jestem wójtem bardzo małej gminy, z którą kiedyś związano jakieś może duże nadzieje, no ale te nadzieje się
nie
spełniły.
Ale
no właśnie o to chodzi, więc sam dobór tych osób...
Był za to i błyszczał tam w świetle fleszy i kamer polityk nowoczesnej Wadim Tyszkiewicz i może oddajmy głos w takim razie Andrzejowi Żywieniowi.
Mamy mało, więc trudno mówić wszystkie też. Ja się skupię na takich najważniejszych. Likwidacja Urzędu Wojewody. Ja pracując w ambasadzie wiele razy organizowałem takie imprezy promocyjne jakby dla inwestorów potencjalnych w Polsce. No i musiałem tłumaczyć system, co to jest wojewoda, co to jest marszałek. I to naprawdę, jak już ktoś to zrozumiał, to pierwsze pytanie było, ale po co? I musiałem naprawdę kombinować, bo nie byłem do tego przekonany, więc tutaj tak, jeżeli to by był taki wspaniały system, to cały świat by go kopiował. Nie słyszałem, żeby ktoś to skopiował, więc może zróbmy to tak, jak jest w tych tezach, natomiast tak jak jest zapisane, pozostawić nadzór władz centralnych nad prawomocnością tych uchwał, które są wprowadzane w regionach. I tutaj to nie jest jakieś polityczne, to myślę, że to może jakby rozwiązać wiele problemów samorządom, niezależnie od tego, kto będzie rządził. Następna sprawa, przywrócenie służby cywilnej. No ja też pracując za granicą widziałem, jak się pogorszyła makabrycznie służba, to znaczy ludzie, którzy przyjeżdżali jako polscy dyplomaci po tym, jak zlikwidowano pierwszy raz służbę cywilną za pierwszej władzy PiS-u. To byli ludzie, którzy oczywiście byli bardzo nastawieni ideologicznie, natomiast bardzo słabi merytorycznie, więc służba cywilna i to niezależnie też od władzy jest konieczna i trzeba ją przywrócić. No i trzecia, taka najważniejsza dla mnie sprawa, to jest obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządów projektów uchwał, które dotyczą tych samorządów, bo robi się tak, że robi się jakby reformę czy deformę edukacji i koszty tego się przerzuca na samorządy i teraz samorządy będą się sądzić z rządem. No, tak nie może być, więc i ostatnia sprawa, likwidacja Senatu, znaczy przekształcenie w Izbę samorządową. To by miało sens, bo jeżeli partyjny jest Sejm i partyjny jest Senat i to są członkowie tych samych partii, którzy w zasadzie ręka rękę myje, to nie ma sensu. To jest tylko przedłużanie obiegu dokumentów i procesu legislacyjnego i wychodzi na to samo. Natomiast jeżeli byłoby to spojrzenie pod innym kątem samorządowym, a samorząd to jest coś, co w Polsce najlepiej wyszło, to chyba byłoby dobrze.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Długo przysłuchiwał się, także analizował te, widzę tu, postulaty.
Tak. No, to jest taki temat, że ponieważ 21 tez i każda z nich ma duże znaczenie, tak? Czy stwarza duże zagrożenie, albo też daje pewne szanse. Więc to godzinę można by dyskutować. Natomiast ta teza podstawowa, tak, żeby tutaj być precyzyjnym, to jest przekazanie jakby pełnej władzy samorządom. Tu się mówi, że to jest pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych. Samorządy terytorialne powinny mieć pełną samodzielność prawną, organizacyjną i majątkową w zakresie realizacji zadań własnych, we współpracy i z konsultacji z mieszkańcami itd. Więc tutaj za tym się kryje taki postulat bardzo głębokiej decentralizacji, wręcz landyzacji Polski, rozbicia dzielnicowego. To jest bardzo niebezpieczne. I mówi się, że te samorządy mają być poddane, tu się często mówi, kontroli mieszkańców czy kontroli społeczności lokalnej. No to jest takie pisanie, opowiadanie bajek, tak? Bo mieliśmy kiedyś wojewódzkie rady narodowe, powiatowe rady narodowe, prawda? Jak to pięknie brzmiało, naród rządził, tak? Tymczasem rządziły prezydia wojewódzkich rad narodowych, gdzie był aparat administracyjny. Aparat ten był absolutnie zdominowany przez ówcześnie rządzącą partię i tworzenie jakiejś fikcji, że mieszkańcy będą kontrolować...
To jest analogia do obecnej partii?
Że mieszkańcy... No więc to jest jakaś bzdura, tak? Że mieszkańcy będą kontrolować, tak? Przekazać media publiczne
wody,
samorządom. No mamy przykład,
no,
proszę
ciebie,
mnie przerywać.
Taki mądry
mamy przykład,
jesteś, no.
Mamy przykład
no, wody,
gazety
wody,
wydawanej przez samorząd zielonogórski. Absolutnie upolityczniona, bez zakazem wyrażania innych opinii niż oficjalne stanowisko prezydenta miasta. Więc niczego, żadnej jakby tak jak tu mamy w radiu, tak, dyskusję przedstawicieli wszystkich opcji i uważamy, że to jest normalne, to w gazecie samorządowej Zielonej Góry jest nie do pomyślenia, żeby tam opinie wyrażali na przykład przedstawiciele PiS-u, tak jak państwo w publicznym radiu macie szansę te opinie wygłaszać. Więc to są, jeżeli pomyślimy o tej landyzacji Polski, tak, co do której państwo się nie odnosicie i nałożymy na to, co chociażby promuje pan prezydent Tyszkiewicz, tak, te mapy podziału Polski na Polskę zachodnią, Polskę wschodnią, tak, więc to jest wszystko bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o te tezy, że to rzekomo ta samorządność została ograniczona teraz w czasach PiS-u ze względu na niektóre zmiany organizacyjne, no to przypomnijmy sobie, że chociażby pan prezydent Nowej Soli od lat również w tym czasie, kiedy Platforma rządziła, ciągle miał pretensje, że się narzuca nowe zadania dla samorządów, że nie daje się w ślad za tym pieniędzy i to jest dobre prawo samorządowców, żeby takie rzeczy się...
Ja tylko skomentuję jednym zdaniem. Właśnie jeden punkt, 13. Samorządność, przepraszam bardzo, środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy. I tutaj się podpisuję obiema rękoma.
Ale ja przepraszam, jeszcze tylko jedna. Też wśród tych tez są pewne rzeczy warte dyskusji.
Panie redaktorze, nie przerywamy.
Bo na na przykład, jeżeli mówimy, że miasta powinny mieć prawo sąsiadujące ze sobą tworzyć obszary funkcjonalne i do tego są potrzebne narzędzia prawne, i to jest ciekawy postulat, tylko że do tego potrzebne są rozwiązania państwowe, centralne,
urzędowe. Jak sądzę, dyskusja na ten temat będzie się toczyć. Ustawowo. Szanowni Państwo, no poproszę Państwa jeszcze o komentarz do ostatniego sondażu dla pracowni Social Changes na zlecenie portalu W Polityce. Prawo i Sprawiedliwość 41,5%, Platforma Obywatelska 22,4%, Kukiz 15. Pani prezes, bardzo proszę słuchać, będzie łatwiej nam potem to skomentować. Prawo i Sprawiedliwość, powtórzę dla pani, 41,5%, Platforma Obywatelska 22,4%, Kukiz 15, 9,3%, Wiosna 8,9%, PSL 5%, Nowoczesna 4,1%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 3, Razem 2, Wolność 2, Ruch Narodowy 1%. Takie wskazania i komentarz państwa do tego, jak te wyniki się prezentują. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę, 30 sekund, jeśli można.
No to ja chciałem podziękować bardzo tym osobom, które wyraziły taką opinię i poparły w tym sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to jest absolutnie tylko jakieś wyzwanie do ciężkiej pracy i kontynuacji tych reform do służby Polakom, mieszkańcom również naszego regionu, żeby robić wszystko, co jest możliwe, żeby zauważali, że sprawy idą w lepszym kierunku i to jest tylko taka mobilizacja do dalszej ciężkiej pracy, bo to dla ludzi, dla Polaków, dla mieszkańców, dla Lubuszan pracujemy i dlatego dobrze, że jest taki sondaż, ale to wcale nikogo nie zwalnia z tego obowiązku służby.
Czyli
pracy.
Hura optymizmu tutaj nie słychać. Platforma Obywatelska, 22,4%. No należy dodać, jak sądzę, ten wynik jeszcze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo tutaj koalicja wydaje się być przesądzona, choć czy do końca to nie wiadomo, na pewno z Nowoczesną. Dzisiaj jest spotkanie w Warszawie i tutaj rozmowy będą prowadzone, także en bloc, ten wynik będzie prezentować się inaczej, ale komentarz Marcina Pabierowskiego poproszę.
Czy to naprawdę specjalnie tych sondaży nie śledzę, bo już mi się te wszystkie słupki. Kwestia jest taka, że sobie wybory pokazały, są dwa duże bloki, które ze sobą rywalizują i to pokazały wybory do Parlamentu Europejskiego. Mój apel, moja ocena jako radnego miasta jest taka, że trzeba po prostu pracować, trzeba chodzić do mieszkańców, spotykać się z nimi, pokazała to dobra kampania Bartka Rukowicza, można przekonywać ludzi, to jest dzisiaj nasz obowiązek i to wszystkich sił po stronie opozycji. Ja tutaj nie będę teraz, jakby powiedzieć, dzielił włosa na czworo, trzeba po prostu pracować. Kilka miesięcy w mojej ocenie chyba warto iść razem, bo to jest zbyt krótki okres czasu. Podtrzymać tą tendencję, bo tendencja jest dobra, tak? To była naprawdę mocna walka, tym bardziej, że nie mamy przełożenia na media centralne, na TVP, na TVP2. Na TVP.
Ale zdaje się, że od dziś politycy Platformy Obywatelskiej będą do TVP przychodzić.
Tam nie mamy przełożenia. Tam nie mamy przełożenia i tam jest to bicie mocne, ale mówię, trzeba pracować. Trzeba pracować tu z mieszkańcami, pracować na dole, pracować w samorządach i w mojej ocenie jest to do wygrania na
Ryszard Kowalczyk, Kukiz 15, Kukizowi urosło w stosunku do wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo jest 9,3%. No nie ma w tym zestawieniu już Konfederacji, to jest bonus na rozbicie tej siły politycznej?
No podejrzewam, że tak. No ja bym wolał, żeby taki wynik był po wyborach niż w sondażach, ale dzisiaj akurat w Warszawie też będzie, myślę, gorąca dyskusja, co dalej z Kukizem i w którym kierunku idziemy, no bo podniosły się takie głosy, że trzeba się rozejrzeć za szerszym wsparciem, że Konfederacja odebrała dużą część elektoratu Kukiza i tutaj też będzie dużo zależało od postawy naszego lidera, ja tego nie ukrywam. Komentując przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Platformą Obywatelską, mogę powiedzieć tylko tak, jeszcze dwie takie akcje, jak te 21 test samorządowych i PiS będzie miał większość konstytucyjną, tak?
Bo dzięki Kukizowi.
To akurat tu pozostawię bez komentarza.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. 5% poparcia w tym sondażu, zresztą sondaże dla samodzielnego PSL-u, one mniej więcej w ostatnim czasie, kiedy jeszcze były mierzone, tak wyglądały. No, jaką decyzję PSL podejmie za 2 tygodnie w pani odczuciu w kontekście no, takiego ostatecznego ruchu przedwyborczego? Wspólnie, razem, czy jednak osobna droga?
Ja może zwrócę uwagę tutaj na taki istotny aspekt sprawy tych sondaży dotyczący publikacji przed wyborami czy wcześniej sondaży przez portale, które sprzyjają na przykład władzy lub te, które sprzyjają opozycji.
Był też
opozycji.
Sondaż Newsweeka, który dawał 10% poparcie dla Koalicji
skończyć?
Europejskiej.
Panie redaktorze, to tylko w takie wolnym wtrącenie. Medium mogę?
Bardzo proszę.
Dotyczy to również opozycji.
Dziękuję.
Także przestrzegam przed robieniem właśnie takich sondaży, które mają jakby być samospełniającą się przepowiednią. Mogłabym przewrotnie powiedzieć, że wszystkie te siły, które są opozycyjne wobec obecnie rządzących, mają przewagę. Nie? No i tak to można czytać te różne sondaże. Z tego tak wynika.
Także, razem czy osobno, króciutko, jeśli można, bo już czasem się kończy.
Jeżeli chodzi o te wszystkie sondaże, to ja zawsze mówię i twierdzę, że nie sondażami wygrywa się te wybory, tylko
dobrze,
po prostu głosowaniem.
Odpowiedź na pytanie zadane pani prezes usłyszycie państwo w poniedziałek o 8.15, a teraz Andrzej Żywień, czy Nowoczesna, że tak powiem, dzięki temu sondażowi, który daje też te 4%, przypomnijmy, było gorzej w tych wcześniejszych, podbije stawkę, jeśli chodzi o porozumienie z Platformą dzisiaj?
To znaczy, ja myślę, że Nowoczesna powstała dlatego, że wypełniła pewną przestrzeń, której nie zagospodarowała Platforma. Nie ma woli jakby zjednoczenia się ze strony Nowoczesnej. Sondaże widzimy sami, raz 10% powyżej, raz 5% poniżej, więc na pewno, co jest najważniejsze, współpraca i szeroka koalicja z wszystkimi podmiotami, które no, chcą jakby zrównoważyć to, co
robi. I Stanisław Iwan, jaki to jest prognostyk przed wyborami do Parlamentu Krajowego?
No to jest dobry prognostyk. Tutaj trzeba powiedzieć, że w ramach tego, co się mówi PiS, to jest Zjednoczona Prawica, czyli to jest wynik
również porozumienia
wspólnych trzech partii, które tą Zjednoczoną Prawicę tworzą. Podzielam ten pogląd kolegi Kazimierza, że to jest bardzo dobry prognostyk, ale no bez triumfalizmu. Trzeba pracować i trzeba liczyć na to, że ludzie, ale bo widać, że ludzie dostrzegają to dobre, co jest czynione i te nasze argumenty do ludzi trafiają.
Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę w Forum Radia Zachód. Kazimierz Łatwiński,
dziękuję
Prawo i Sprawiedliwość, Ryszard Kowalczuk, Kukiz15, Jolanta Wydak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Andrzej
dziękuję
Żywień,
panu,
Nowoczesna,
państwu.
Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska, Stanisław Iwan, Porozumienie, Janusz Rzyczkowski, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.